Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Every nation, every tribe, come together to worship you.
Benedykt XVI przebywa w ośrodku studiów należącym do Opus Dei w Canterst, nieopodal Sydney. Jest to czas prywatnego odpoczynku i pracy, w który włączono kilka spotkań, a nawet koncert. Natomiast ulicami ponad 4-milionowego Sydney pielgrzymowały krzyż i ikona Światowych Dni Młodzieży, które dotarły tam 1 lipca. Na miejscu jest nasz wysłannik, ksiądz Józef Polak, który już za chwilę wprowadzi nas w gorącą atmosferę oczekiwań i pierwszych spotkań młodzieży. W programie usłyszymy też rozmowę z polonijnym małżeństwem, Igą i Piotrem Bajerami.
Papież rano sprawował mszę ze swymi dwoma sekretarzami, księżmi z Opus Dei oraz personelem ośrodka studiów w Canthurst. Po śniadaniu i porannej przechadzce Benedykt XVI kilka godzin pracował. Obiad spożył z kardynałem George'em Pellem i biskupem Antonem Fisherem, koordynującym organizację Światowych Dni Młodzieży, którzy poinformowali Benedykta XVI o stanie przygotowań. W popołudniowy program papieskiego odpoczynku wpisano spacer z dwoma sekretarzami oraz okolicznościowy koncert. Młodzi profesjonaliści z Sydney Symphony Fellows wykonali utwory Schuberta, Mozarta i Schumana. Sydney tymczasem powoli zapełnia się uczestnikami międzynarodowego spotkania z papieżem. Młodzi pokonują nieraz ponad 1000 kilometrów, przybywając do stolicy Nowej Południowej Walii z australijskich diecezji, które ich gościły. Podobnie jak polonijna młodzież z Melbourne, każdy przywozi tu własne oczekiwania i nadzieje.
Będzie dobry taki experience, doświadczenie.
Ja myślę, że dużo siły będę z tego wrząść.
Mi się wydaje, że może być trudno, ale jak będziemy wszyscy razem w tym, to będzie fajne przeżycie. Jak będziemy się wszyscy modlić i będzie okej.
No ja myślę, że to duchowo wzmocni wszystkich, że to będzie właśnie takie przeżycie ważne dla wszystkich katolików i nawet ludzi z innych religii.
Młodzież z Sydney oraz pielgrzymi, którzy przybyli tu nieco wcześniej, nieśli dziś ulicą Pitt Street krzyż i ikonę Światowych Dni Młodzieży. Wyróżniały się wśród nich dziewczęta w polskich strojach ludowych.
Basia, jestem organizatorką grupy Sydney. Mamy 200 młodzieży tutaj z naszej sydneyjskiej grupy. Dzisiaj nasze dziewczyny w kostiumach tradycyjnych polskich niosły krzyż i ikonę. Przygotowałyśmy się 2 lata do tego wydarzenia i spotkania tutaj w Sydney. To jest nasz pierwszy dzień. Jesteśmy radosne, jesteśmy uśmiechnięte. Oczekujemy, że poznamy nie tylko pielgrzymów z Polski, ale też pielgrzymów z innych krajów. Jest to przeżycie, które zapamiętam na całe życie. Mamy nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich tutaj początek i mamy nadzieję, że po tym spotkaniu odrodzi się ten duch młodzieży w naszych parafiach tutaj australijskich i że będziemy dalej się łączyć w spotkaniach, w modlitwie, w wyjazdach i w przyjaźni.
Niosącym krzyż towarzyszyła grupa z Bydgoszczy z polską flagą o szerokości niemal całej ulicy. Ten krzyż był wszędzie tam, gdzie młodzi się gromadzą. Od placów miast po stadiony i boiska sportowe, od multikin po puby, przypomniano podczas modlitwy kończącej uliczną peregrynację w parku przy stacji centralnej. Wszędzie, jak dziś, była chwila modlitwy i refleksji nad płynącym z krzyża orędziem pokoju i miłości.
Panie pasterze!
Na ulicach Sydney tymczasem widać coraz więcej czerwono-żółto-pomarańczowych plecaków przygotowanych dla uczestników spotkania z papieżem. Są wśród nich podstawowe informatory, foliowa peleryna, latarka i koc termiczny, które mogą się przydać na nocnej wigilii czuwania oraz różaniec i długopis.
Katolicy ogólnie bardzo chcą poznać papieża, bo wiecznie się o nim mówi i nareszcie przyjeżdża tutaj do nas, to możemy wszyscy z nim celebrować.
Ja myślę, że społeczeństwo bardzo cynicznie na to patrzy, i to tylko my, jako Polacy i katolicy generalnie, to tylko my chcemy go zobaczyć, a reszta to tylko, o tak przyjeżdża młodzież, no.
W moim środowisku ja zawsze mówię, że jadę i jestem dumna z tego i chcę, żeby ludzie wiedzieli, że ja jestem katolicką i że mnie takie coś cieszy i ja chcę tam być.
Tak, ja też, tym bardziej, że chodzę do katolickiej szkoły, przyznaję się, że jadę.
No, powiadomiłem kolegów i nawet chciałem ich zachęcić do przyjrzenia też, ale za bardzo nie byli chętni niestety.
Ja tak samo mam dużo kolegów z różnych religii i powiedziałem im po prostu, że jestem bardzo zadowolony jechać na Światowy Dzień Młodzieżowy i oni wszyscy byli zadowoleni też.
Dla nas to jest duże wydarzenie i to jakbyśmy się do tego nie mieli przyznawać, to by było jakbyśmy nie mieli odwagi świadectwa do Chrystusa mieć.
Wśród wieczornych propozycji znalazła się modlitwa w katedrze przy relikwiach błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego. Zainaugurowano też codzienne wieczorne pielgrzymki z dwóch peryferyjnych dzielnic miasta do grobu pierwszej błogosławionej Australijki, Mary McKillop. Uroczystej ceremonii otwarcia Światowych Dni Młodzieży przewodniczył będzie kardynał George Pell. Odbędzie się ona już jutro po południu na nadbrzeżu portu Barangaroo. Sydney, ksiądz Józef Polak, Radio Watykańskie.
Australia otworzyła swe granice także dla młodzieży pochodzącej z niespokojnych zakątków świata. Mimo wcześniejszego odmówienia wizy młodym Birmańczykom, ostatecznie do Sydney przybyła grupa młodzieży z tego kraju. Wśród nich jest dwoje młodych, którzy cudem przeżyli tragedię cyklonu Nargis. W drodze na spotkanie jest także 27-osobowa delegacja z Iraku. Ich przybycie stało się możliwe dzięki interwencji australijskich biskupów, którzy zapewnili władze, iż po zakończeniu Światowego Dnia Młodzieży wszyscy, którym wydano wizy, powrócą do swych krajów. Otwarcie granic stało się możliwe także dzięki współpracy ambasady Australii przy Stolicy Apostolskiej.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi.
Czy Australia w ogóle na papieża czeka?
Katolicka część Australii powiedziałabym jak najbardziej. Wielkie poruszenie, wielki entuzjazm, wielkie oczekiwanie. A jeżeli chodzi o niekatolicką część, tu już się mówi o pieniądzach, czy to się opłaca, czy nie. Tu się mówi o prawach podatnika, czy się podatnikowi tu opłaca, żeby tyle pieniędzy, tyle infrastruktury, tyle przygotowań. Do czego to jest, prawda?
Jak mówimy o katolickiej części Australii, wprowadźmy słuchaczy w kontekst tego kraju. Katolicy są mniejszością tutaj.
Definitywnie są mniejszością. Ja nie wiem dokładnie procentowo, ile jest katolików, ilu jest anglikanów, ile jest w ogóle protestantów, ale przypuszczam, no powiedzmy 20-25% może jest katolików. Znaczy ludzi, którzy przyznają się do katolicyzmu, praktykujących katolików jest, ja myślę, mniej. Ale widzieliśmy w telewizji, pokazywano nam, że w szkołach katolickich dzieci przygotowywały się, odprawiane były drogi krzyżowe, czy na pewno w szkołach katolickich o tym rozmawiano. Do jakiego stopnia to jest ciężko powiedzieć, bo nawet katolicyzm australijski jest trochę inny niż ten katolicyzm na przykład w Polsce.
Jaką Australię papież zastanie, gdybyśmy tak w bardzo ogólnych terminach chcieli powiedzieć? Co to jest za kraj?
Ekonomicznie jest to kraj niesamowicie rozwinięty, gdzie społeczeństwo jest bogate, gdzie problemów socjalnych są, ale można je rozwiązać, pieniędzy na to nie brakuje. Rząd, tak i federalny, i stanowy na pewno by pomagały. Ale z kolei, jeśli chodzi o duchową stronę, to wydaje mi się, jest niesamowicie ubogi. Jan Paweł II mówił o tym ubóstwie duchowym. I to widać, bo ludzie praktycznie nie chodzą do kościoła. Ci, którzy chodzą do kościoła, to nawet są specjalne nazwy na nich. I to nie mówimy tutaj o ludziach, czy specjalnie katolikach, tylko ktokolwiek, kto chodzi do kościoła, jest postrzegany przez innych jako właśnie taki świętobliwy. Ciemnogród. Także my należymy też do ciemnogrodu. Ale my jesteśmy dumni.
Brak ducha czasami może być oczywiście odczuwany w sposób zdecydowany, ale są też, powiedzmy, takie strony, gdzie społeczeństwo próbuje ten głód duchowy w jakiś inny sposób zaspokoić. Pomocne mogą się w tym okazać różnego rodzaju drogi psychologiczne. Wspomnieliście o próbie wprowadzania psychologii pozytywnej, nawiązującej do zwyczajów w rodzinach katolickich już utartych.
To jest na pewno ciekawe. Wiąże się to z tym, że ja pracuję w szkole i nasza szkoła stara się zapobiec problemom, które pojawiają się w społeczeństwie, a pojawiają się takie problemy jak na przykład depresja. I trendy, które się tutaj ukazują w Australii, wskazują na to, że będzie tak jak w Stanach. To znaczy, że coraz więcej ludzi po prostu, mimo tego, że praktycznie rzecz biorąc ma bogactwo, ma z czego żyć, nie ma głodu, traci sens życia, nie ma jakichś głębszych celów. W związku z czym szkoła nasza stara się jakoś temu zapobiec i zaadoptowała, czy myśli nad zaadoptowaniem takiego programu, który powstał w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby stworzyć jakby w człowieku głębie. I myśmy mieli konferencję w tym roku, gdzie zebrani zostali wszyscy nauczyciele w szkole. Ja jeszcze powinienem powiedzieć, ja uczę w szkole anglikańskiej, ale z kolei duża ilość nauczycieli, która tam pracuje, są katolikami, ale nie praktykującymi. W każdym bądź razie wielu z tych postulatów pozytywnej psychologii, jak na przykład to, żeby stworzyć sobie cel w życiu, żeby być wdzięcznym za to, co się ma, wdzięcznym za małe rzeczy, tworzyć jakieś wielkie cele, gdzie przekazywane to nam było jako nowości. Były i panele, grupy dyskusyjne i w tych grupach dyskusyjnych, gdzie ja się spotykałem z moimi kolegami, którzy właśnie są niepraktykującymi katolikami, ciekawie było z nimi rozmawiać, bo żeśmy stwierdzili, że praktycznie rzecz biorąc to jest religia. To jest, jeżeli mówi o dziękowaniu za to, co mamy, bycie wdzięcznym, praktycznie rzecz biorąc my tego dokonujemy co wieczora. Ja modlę się z moimi dziećmi, dziękujemy za małe rzeczy, za duże rzeczy, za słońce, za powietrze. Z tym, że intelektualiści odsyłają to na bok, że to nie ma w ogóle sensu.
Wspomniał pan o modlitwie razem z dziećmi. Czy łatwo jest prowadzać dzieci w chrześcijaństwo w kraju, który chrześcijańskim aż tak bardzo nie jest?
My z Piotrusiem podchodzimy do całej sprawy w ten sposób. Wiara, życie duchowe zaczyna się u dziecka od kołyski. Jeżeli my tego nie wprowadzimy w domu, skąd one mają to przyjąć? A mieszkając właśnie w Australii, my to nazywamy wręcz areligijnym kraju, gdzie sport to religia. Futbol australijski, gry i zabawy na powietrzu. My obydwoje jesteśmy Polakami. Mieliśmy to szczęście spotkać się tu po drugiej stronie świata i mówimy, że to po prostu błogosławieństwo. To miało się stać, tak miało być, że tu mieliśmy się zejść razem i mam razem trójkę pięknych dzieci. I my uważamy, że to od podstaw, od kołyski nie wprowadzimy dzieci w życie katolickie, w życie duchowe. To one tu w Australii nie ma innej możliwości, żeby to poznały. I dlatego od małego zaczynało się od najprostszych rzeczy. Chodzenie do kościoła. Tutaj idzie się do kościoła z dziećmi. I dzieci trzeba nauczyć tego, żeby przez godzinę wytrzymały, siedząc spokojnie. I może to jest jedna z takich bardziej trudniejszych rzeczy, do których dzieci nasze się musiały przyzwyczaić, bo w Australii z czym ci jest wygodnie, tak się możesz zachowywać, prawda? Oczywiście są jakieś limity, ale w kościele...
Tu mówimy o tych różnicach. Na przykład w Polsce ciężko by sobie wyobrazić kościół, który ma jak gdyby taki pokój, który jest dźwiękoszczelny, gdzie właśnie rodzice na ogół są z dziećmi. Także dzieci tam wariują i robią to, co chcą, podczas gdy my staramy się im mówić. I znowu wracając tutaj do tej pozytywnej psychologii, ciekawa rzecz jest, że właśnie ten dr Seligman mówi o znaczeniu rytuału. Z tym, że mi się wydaje, że akurat być może w kościele my za mało poświęcamy miejsca temu, żeby wytłumaczyć wszystkie rzeczy, dlaczego się robi to, dlaczego się robi tamto. Ale w tej pozytywnej psychologii mówią, że rytuał jest niesamowicie ważny, że właśnie to dziękczynienie, pacierz, odmawianie modlitwy, odmawianie różańca nawet, bo wspominał i o tym, jest niesamowicie istotne.
Mówiliście, że środowiska katolickie dużo sił, energii wkładają w to, żeby przygotować dzieci, czy też przygotować siebie samych na przyjazd papieża. Oczekujecie coś po tej wizycie? To może coś wnieść w wasze na przykład życie rodzinne, w życie kościoła tutejszego?
Może jakiejś takiej siły nabierze tutejsza katolicka wspólnota. Może przyjazd papieża pierwszy raz będzie tu przecież, Benedykt XVI. To będzie coś takiego dla nas bardzo wzniosłe, ale dla tych, którzy może przyjdą tylko popatrzeć, bo ja nie myślę tutaj o wielkich zmianach, że to będą rzesze ludzi niewierzących, którzy nagle... Nie, ja uważam też, że bądźmy realistami.
Ja z kolei mam nadzieję taką, że być może wzmocni to Kościół, bo niestety rzesze w kościele katolickim tu orbitują w stronę kościoła protestanckiego. My oboje chodziliśmy do uniwersytetu, który był prowadzony przez kościół katolicki. No i niestety niektóre rzeczy, których myśmy się uczyli i rzeczy, które nam wykładano, no to po prostu włosy na głowie dęba stawały i myśmy sami musieli bronić pewnych praw, które my wierzymy, na przykład bronienie różańca, gdzie wykładowca na uniwersytecie katolickim jakoby wykłada, że jest to po prostu zabobon, że to tylko stare kobiety, które tam sobie paciorki przekręcają. Także myśmy musieli z takimi rzeczami walczyć i mówić, że człowiek modli się na najróżniejsze sposoby i nie można komuś odebrać tego typu modlitwy czy spowiedź.
Tak? Rzecz zbędna. Iść do kogoś, kogo nie znam, mówić, wystarczy, że powiem w cichości ducha Panu Bogu, jakie mam grzechy, co zawiniłem i tak Pan Bóg mnie przecież usłyszy. Tak było to wykładane do studentów, z których większość właśnie nie była katolikami.
Oprócz tego jeszcze jest tak, że część tych rzeczy jest tłumaczone w ten sposób, że Australia i Kościół katolicki jest kościołem misyjnym. W związku z czym, jeżeli nie ma księdza, to zamiast dokonywać prawdziwej spowiedzi, można dokonywać spowiedzi grupowej i tak dalej. Z tym, że oczywiście my wiemy, że w tych prawach jest też, że jeżeli jest ksiądz, to należy wtedy jak najszybciej dokonać takiej spowiedzi. Podczas gdy tu wielu tych księży i zakonnic dochodziło do przekonania, że jest to zupełnie wystarczające, że podobnie to się odbywa w kościołach protestanckich. Także ciężko jest powiedzieć, jakie były wpływy tego typu uczenia na samą wspólnotę katolicką, ale tak jak w Stanach Zjednoczonych seminaria świecą pustkami, księży było bardzo mało. Także być może wizyta papieża właśnie odnowi, jakoś wskrzesi ludzi do zainteresowania się, odwagi, powiedzenia kim są, bo to nie jest łatwo wcale. W Polsce jest to bardzo prawdopodobnie ciężko zrozumieć, jak ciężko jest wyjść na ulicę i powiedzieć, jestem katolikiem. W Polsce jest to łatwa rzecz.
Tak nam się wydaje. My jedziemy do Polski co parę lat z dziećmi. Osoby, które teraz mieszkają w Polsce, mogą powiedzieć, nie znacie realii. Zgadzam się jak najbardziej, nie znam realii. Ale mieszkając tyle tysięcy kilometrów z dala od Polski, mamy jakiś taki wyidealizowany obraz tego, co się dzieje, może to, co pamiętamy z dzieciństwa. I czasami z Piotrusiem siedzimy razem, dzieci kładziemy wieczorem spać, siadamy przy herbacie, mówimy do siebie, wiesz co, a może gdybyśmy byli w Polsce, może byłoby łatwiej je wychować w duchu religii katolickiej, bo przecież i najbliższa rodzina byłaby na miejscu. I ten kościół nadal jednak jest we wszystkich aspektach życia. Tu my chodzimy z dziećmi, spotykamy się z Polakami, którzy są katolikami tak jak i my. O religii się nie mówi. Chodzi może też o to, żeby dzieci widziały dziadków, znajomych, którzy zachowują te same wartości i tradycje. Jeszcze dzieci nasze tego nie powiedziały nam. Ale boję się, że któregoś dnia możemy usłyszeć, mama, po co my to robimy? Mój kolega z klasy w niedzielę rano idzie na mecz futbolu australijskiego i cały dzień spędza poza domem ze swoim tatą grając w piłkę w swoim ogródku. Po co my znowu do kościoła? I nam się w takim razie wydaje z Piotrem, że gdybyśmy byli w Polsce, byłoby to łatwiejsze do wytłumaczenia dlaczego. Czemu my to robimy? Jaka jest tego wartość?
Warto jeszcze by tutaj dodać, taka ciekawostka, że w tej chwili my naszego najstarszego syna przygotowujemy do komunii. I podczas gdy w Polsce jest to na pewno sprawą łatwą, bo dzieci chodzą na religię, czy mają ją w szkole. Tak nasze dziecko chodzi na religię, ale my chodzimy raz w miesiącu i jedziemy te 90 kilometrów, żeby przyjechać do polskiej parafii i z polskim księdzem się spotkać, no bo niestety tam, gdzie mieszkamy, takiej możliwości akurat nie mamy.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, w rzeczywistość tutejszego kościoła i społeczeństwa wprowadzali nas
Iga Bajer
i Piotr Bajer,
z którymi rozmawialiśmy przy okazji przywiezienia dzieci na lekcje polskiej religii. Dziękuję.
Dziękujemy również.
Dziękuję.
Rozmową naszego specjalnego wysłannika, księdza Józefa Polaka, kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję Państwu, Krzysztof Bronk. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.